Drodzy, dzisiejsze kazanie jest oparte o początek Ewangelii Jana. Nie ten fragment, który był czytany, ale raczej konkretnie w odniesieniu do dwóch wersetów. Wszyscy pewnie znamy bardzo dobrze znany wstęp, bardzo dobrze znane słowa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jak to będzie po grecku? To studiował w seminarium. I później werset 14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, Słowo, które darzy nas życiem, jest nam i światłem, i pochodnią, latarnią dla naszych kroków na ziemi. Dziękujemy, że to Słowo stało się ciałem, że ujrzeliśmy i skosztowaliśmy i nadal możemy kosztować, Panie, Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty wszedłeś w nasz nędzny stan, w nasze słabe ciało i Ty, Panie, uporałeś się z nim jakby od wewnątrz. I Ty, Panie, dzisiaj to ciało, Ty je podnosisz, Panie, Ty je wspierasz, tak abyśmy doszli do Twojej chwały i abyśmy, Panie, dostąpili zmartwychwstania naszych ciał. Prosimy Cię, pobłogosław ten czas Adwentu, pobłogosław ten czas świąt. Spraw, aby były one czasem zachęty i błogosławieństwa dla Twojego ludu. Prosimy przez Jezusa. Amen. Ewangelia Jana jest z jednej strony znana, z drugiej strony jest nieznana. W krajach anglosaskich zresztą utkło się takie fajne powiedzenie, że Ewangelia Jana jest jak basen. Jest jak basen, na tyle płytki, że może w nim się pluskać dzieciątko, a z drugiej strony na tyle głęboki, że może w nim też pływać słoń. Pewnie nie słyszeliście wcześniej tego powiedzenia. Ale to jest właśnie niesamowite w Ewangelii Jana, że z jednej strony na tym podstawowym poziomie jest prosta, jest zrozumiała, jest nam wielką zachętą, z drugiej strony naprawdę jest w niej głębia symboliki, głębia nauczania na temat Chrystusa i świata. Nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętacie, która z twarzy cheruba jest symbolem czwartej Ewangelii?
Kontrowersja jest.
Kontrowersja.
Anioł,
człowiek. Dokładnie, tak? Człowiek jest to Ewangelia, która jest Ewangelią prawdziwego człowieczeństwa, bym powiedział. I zaraz to wyjaśnię. A pamiętacie poprzednie trzy Ewangelie? Pierwsza jest kapłańska, czyli? Nie. Druga jest lew, to jest królewska. Trzecia jest orzeł, to jest prorok. A pierwsza? Bół ofiarny, tak? Dobra, tak to wygląda. W każdym razie czwarta Ewangelia to jest twarz człowieka, prawdziwego człowieczeństwa. I zaraz właśnie będę się do tego odnosił. Wszyscy na pamięć znamy początek Ewangelii, tak? Na początku było Słowo. Na początku było Słowo. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? I stworzył człowieka. Dzięki temu porównaniu wiemy właśnie, że Ewangelia Jana jest o Bogu z jednej strony, Bogu Stwórcy, a z drugiej strony jest o całym świecie, tak? No dokładnie tak się zaczyna Ewangelia Jana, tak się rozpoczyna cała Biblia. Na początku, tak? Na początku Bóg stworzył, na początku było Słowo. Ten nowy świat, słuchajcie, ten nowy świat rozpoczyna się nowym człowiekiem, tak? Teraz Chrystus jest nowym Adamem, jest posłusznym Adamem we wszystkim, ale co więcej, jest nie tylko człowiekiem, pamiętacie, z czego pochodzi Adam? Adam pochodzi z Adama. Adam pochodzi z prochu ziemi, tak? Jest ziemski. Tak? To apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian nam to opisuje, że jest człowiek ziemski, jest człowiek nie niebieski, ale niebiański, tak? Można powiedzieć niebieski, z nieba, tak? Nie, nie niebieski, Janek lubi kolor niebieski, to nie o to chodzi. Jest człowiek niebiański, tak? I właśnie Chrystus jest człowiekiem, który przyszedł z nieba, jest Słowem, jest Bogiem, który stał się ciałem. I wydawać by się mogło w tym kontekście, że kiedy czytamy właśnie o wcieleniu, Ewangelia Jana stawia nas gdzieś tam, jest to górne C, tak? Że tak jak w poprzednich trzech Ewangeliach widzimy Jezusa, który jest narodzony, tak? Narodzony w Betlejem, narodzony z niewiasty, tak tutaj schodzi, nie ma, tak? Nie ma narodzenia z niewiasty, schodzi z góry, tak? Schodzi z góry i można by się wydawać, że to jest to górne C, że teraz cała Ewangelia i ta Chrystologia jest bardzo wysoka, tak? Że powinniśmy od razu myśleć o Chrystusie jako drugiej osobie Trójcy, jako Synu Bożym. I to oczywiście nie jest błąd, bo tak powinniśmy myśleć o Chrystusie. Ale ja chciałbym jednak zaproponować, że powinniśmy właśnie wręcz przeciwnie patrzeć na tą Ewangelię. Nie na Chrystusa jako Boga, ale na Chrystusa jako człowieka. To też jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Oczywiście wiele wskazuje na Jego boskość. Chrystus w tej Ewangelii to Bóg. Wszystko wie, tak? Wszystko wie. Nikt nic nie może przed Nim ukryć. Nic Go nie zaskoczy. Nawet mówi, że nie musi się modlić, bo Ojciec i tak już Go wysłuchał. Tak? Ale właśnie to nie o to chodzi, że Chrystus jest ponad ciałem, że Chrystus jest Bogiem. Wręcz przeciwnie. Cały ten ruch z nieba na ziemię wskazuje zupełnie przeciwny kierunek. Ta Ewangelia, tak jak ja myślę, że właściwym jest to, co powiedzieliście na początku, Kasia tutaj trafiła, że ta Ewangelia jest o człowieczeństwie. To jest twarz człowieka, twarz prawdziwego człowieka. Zobaczcie, na początku było Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, ale ten werset 14. Słowo stało się ciałem. I dzisiaj w zasadzie całe to rozważanie, ono nie powinno być za długie, ale całe to rozważanie chciałbym skoncentrować właśnie na tym, że Słowo stało się ciałem. Co to jest ciało? Co to jest ciało? Ogólnie rzecz biorąc, Słowo to jest to, że Bóg przemawia, tak? Bóg przemawia i niesamowite jest to w tej Ewangelii, że Bóg przemówił do nas w najbardziej zrozumiały dla nas sposób. W jaki? Stał się jednym z nas. Stał się ciałem. Stał się ciałem takim jak my. Także dostosował się do nas w najbardziej bliski nam sposób. To jest też niesamowite w nauce reformatorów, że Bóg, kiedy przemawia, to nie mówi ponad naszymi głowami, ale dostosowuje się do nas w naszym zrozumieniu. Także w naszym języku. Ale zobaczcie, ciało. Co to jest ciało w Biblii? Ciało w Biblii to może być... Co? To może być... To mogą być mięśnie, to mogą być tkanki, które łączą nasze kości i ścięgna, tak? I skórę. Tak? To, co jest między naszymi kośćmi a skórą, to jest ciało. Tak? Ale to jest, słuchajcie, najmniej spotykana definicja w Biblii. Tak? Można gdzieś tam myśleć o Ezechielu, o Dolinie Wyschłych Kości, kiedy prorokuje do żywczego tchnienia, tak? I to się wszystko, te wyschłe kości się przeoblekają w ciało i rzeczywiście powstaje nowy naród. Moglibyśmy w ten sposób myśleć, ale Biblia najczęściej, kiedy mówi o ciele, mówi zupełnie o czymś innym. Najczęściej ciało oznacza stworzenia, tak? Nie, stworzenia w sensie istoty, które są prochem, tak? Zobaczcie, Adam, tak na początku mówiłem, Adam powstaje z prochu, z Adama, z brudu tej ziemi, można powiedzieć. I nie ma życia sam w sobie. Co musi się stać? Musi otrzymać tchnienie z góry, tak? Ruach, tak? Musi otrzymać tchnienie, Boże tchnienie, Bożego Ducha z góry. Dopiero wtedy to ciało ożywa. Także ciało samo w sobie, słuchajcie, już według opisu Księgi Rodzaju, drugiego rozdziału, pokazuje, że ciała same w sobie są znikome. Są same w sobie niczym praktycznie. Potrzebują ożywczego tchnienia, potrzebują słowa z góry. Tak, Słowo Boże je ożywia. Słowo Boże je ożywia. I słuchajcie, samo ciało jest na tyle w Biblii słabe, że bardzo często, tak, widzimy, i to znamy z naszego doświadczenia, to już nam podpowiada codzienne życie, tak? Samo ciało jest podatne na skaleczenia, tak? Wystarczy, że nóż się nam obśliźnie w kuchni, tak? Wiecie, jak łatwo się skaleczyć, wiecie, jak łatwo, jak się dziabniesz tak na skos, to bardzo trudno się to później goi. Tak, nasze ciała są podatne na zranienia, na bycie pobitym i na rany, tak? Samo ciało jest kruche, jest adama, jest z prochu, tak? Proch jest czymś suchym, czymś kruchym, potrzebuje wsparcia. Co więcej, czytamy w trzecim rozdziale Biblii, że po upadku ciało człowieka staje się śmiertelne. Tak jak wcześniej te ciała miały, tak, już ożywione, miały dostęp do drzewa życia, tak potem stają się śmiertelne. W dodatku, co się dzieje dalej z ciałami, oddzielone od Boga, tak, to następuje wygnanie z powodu grzechu, oddzielone od Boga to ciało ulega impulsom. Tak? To już nie Bóg jest tym, który je definiuje, ale to ciało od wewnątrz pragnie podążać za różnymi pożądliwościami, impulsami. Słuchajcie, dlatego ludzie uganiają się za pożądliwościami ciała, które, jak czytamy dalej w Biblii, walczą przeciwko Duchowi Bożemu, tak? Nastąpiła walka, nastąpiło wyobcowanie. Już nie jesteśmy poddani woli Bożej od początku do końca, ale nasze impulsy walczą z Duchem Bożym, który w pewnym sensie został nam wszystkim dany jako tchnienie, jako żywcze tchnienie, tak? A z drugiej strony, słuchajcie, co się dzieje dalej z nami? Ciało jest źródłem agresji i przemocy. I to u wszystkich, ja bym powiedział. U wszystkich. Ja wiem, że niektórzy są bardziej agresywni, inni są mniej agresywni, ale wszyscy poniekąd na to cierpimy. Dlaczego? Zobaczcie, właśnie dlatego, że ponieważ ciało jest kruche i jest podatne na zranienie i śmierć, my się boimy o nasze ciało. Boimy się śmierci, boimy się bólu, boimy się utraty jakichś rzeczy, tak, związanych z tym ciałem. Boimy się rzeczy w ogóle, które mogą się przytrafić naszemu ciału i spowodować jakiś szok w tym ciele. Tak? Boimy się zranień, boimy się uderzenia ze strony innych, tak? To wszystko, tak? Boimy się szoku, tak? Nie chcemy, by nasze ciało doznawało szoku, tak? Nie chcemy odkręcić rano prysznica z zimną wodą, tak? Bo nasze ciało dozna szoku, tak? Więc w tym wyższym już sensie staramy się ukrywać nasze lęki, staramy się ukrywać nasze bojaźnie, staramy się ukrywać nasze słabości i robimy to w jaki sposób? No najczęściej faceci to robią, ale chyba nie tylko. Coraz częściej się słyszy o brutalnych kobietach. Brutalne nastolatki pobiły tego, a tamtego. Słuchajcie, nie, wszyscy naprawdę ranimy fizycznie innych, aby chronić nasze ciało przed ranami. Chronimy siebie w ten sposób, że atakujemy, tak? Że atakujemy, że my zadajemy rany. Składamy innych w ofierze. Po co? By chronić siebie, tak? Potrzebujemy kozła ofiarnego w naszym życiu, tak? Już mówiliśmy kiedyś o tym, mówiłem, że wszystkie, tak? Wszystkie społeczności potrzebują złożyć jakiegoś kozła ofiarnego, tak? Żeby ochronić siebie. Także przemawiamy bardzo często agresją, aby chronić też naszą wygodę, tak? Także słabości naszego ciała, ciało nasze jest słabe i te słabości naszego ciała sprawiają, że jesteśmy porywczy i ranimy, tak? Wydaje mi się, że ludzie, którzy są tacy, nie wiem, ludzie, którzy, nie wiem, piją, są agresywni w dużej mierze, to są ludzie, którzy gdzieś tam wielu zranień doświadczyli w życiu. I to jest ta ich skorupa, ta twarda skorupa. To, co pokazują na zewnątrz, żeby siebie chronić przed innymi. Także słuchajcie, w ogóle słowo ciało w Biblii bardzo często, o wiele częściej niż oznaczające to, te tkanki, tak? Wszystko to, co jest między kośćmi a skórą. Słowo ciało w Biblii przede wszystkim oznacza cały nasz stan. Cały nasz stan. Ten stan poniżenia, stan, można by powiedzieć, nawet jakiegoś zawstydzenia, tak? Ciało jest wstydliwe, ciało jest podatne na zranienia, ciało jest agresywne. I właśnie Biblia w ten sposób opisuje ten nasz stan. Jesteśmy ciałem, ponieważ jesteśmy słabi, wątli, podatni na zranienia i tak naprawdę w wielkiej biedzie. Nasze życie jest w tarapatach, można powiedzieć, tak? Bez Boga, od którego wadami odchodzimy, tak? Bez Boga nasze ciała są w biedzie. Jesteśmy poddani grzechowi, jesteśmy cieleśni, jesteśmy samolubni, tak? To są te rzeczy. W dodatku, zniewoleni strachem przed śmiercią, popełniamy wszelkie uczynki ciała, o których mówi apostoł Paweł. Pamiętacie końcówkę listu do Galacjan? 5 rozdział? Tak? Jakie są uczynki ciała? Niemoralność. Nasze Biblie tłumaczą to jako wszeteczeństwo, no ale to są wszelkie akty niemoralności, tak? Nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, zawiść, wybuchy gniewu. To też, słuchajcie, to też jest nasza ochrona przed strachem. Sprzeczki, właśnie, odszczepieństwa, zabójstwa. Tam jest jeszcze kilka na tym liście, nie będę już dalej kontynuował. Ale tak reaguje nasze ciało, słuchajcie, w sposób słaby i w sposób grzeszny. I Paweł mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I oczywiście nie ma tutaj, nie teoretyzuje na temat chrześcijan, ale Biblia, kiedy mówi zazwyczaj o czymś, to mówi do konkretnej sytuacji, tak? Mówi po to, żeby ludzie się nawracali z tych rzeczy. Przecież Paweł wie, kim jesteśmy. Wiedział, kim jesteśmy jako ludzie. Żeśmy słabi i że popadamy w te rzeczy. Albo kiedyś żeśmy według nich żyli, a dzisiaj próbujemy się od tych rzeczy odwracać, tak? Ale to jest to, słuchajcie. Nasze ciało jest słabe i reaguje właśnie w taki sposób przez wszelkie uczynki ciała. Także słuchajcie, kiedy Ewangelia, wracając teraz do początku Ewangelii Jana, kiedy Ewangelia Jana mówi, że słowo stało się ciałem, to czym się to słowo stało? To możemy przyjmować, że słowo przejęło ten cały nasz zrujnowany stan. Tak? Tam nie jest napisane, że słowo stało się herosem, pół Bogiem, pół człowiekiem. Tak, jedynie słaba jest pięta, tak, u Achillesa. Wszystko inne jest nieśmiertelne, można powiedzieć. Możesz wypuścić mnóstwo strzał, a Achilles nadal żyje, tak, ale wystarczy, żeby jedna strzała ugodziła w piętę. Ale to nie o to chodzi. Kiedy Chrystus przyjął na siebie ciało, kiedy słowo przyjęło na siebie ciało, przyjęło właśnie tą całą słabość, ten nasz zrujnowany stan. Zobaczcie, co się stało ze Słowem Bożym. Stało się słabe. Wystarczy spojrzeć na Jezusa, który się rodzi w stajence, tak? W przysłowiowej stajence. Stało się zależne, tak? Ta piękna kolęda Karpińskiego, gdzie on... Wiecie, te paradoksy, tak? O Bogu, który był nieograniczony, jednak jest ograniczony, tak? Światłości, która wstąpiła w ciemność, tak? Także zobaczcie, słowo, odwieczne słowo stało się zależne, słabe, podatne na zranienie i co więcej, śmiertelne, tak jak my, śmiertelne. Nie, to niektóre herezje na początku, w pierwszych wiekach mówiły, że Jezus był pozornie, tak? Bóg był pozornie człowiekiem. Nie, w pełni był człowiekiem, w pełni był człowiekiem. Słowo, słuchajcie, było kuszone, przez wszelkie impulsy, przez wszelkie instynkty cielesne, a jednak nie zgrzeszyło. Także kiedy czytamy, Słowo stało się ciałem, naprawdę powinniśmy być pocieszeni. Powinniśmy być teraz, podczas Adwentu, wielce pocieszeni, słuchajcie. Janeczku. Słuchajcie, Słowo stało się ciałem i to nas powinno bardzo, ale to bardzo pocieszać. Powinniśmy być przez ten fakt zapewnieni, że Bóg nie wzgardził naszym ciałem. Zobaczcie, jakie to było to ciało. No pełne niemoralności, rozpusty, bałwochwalstwa, czarów, wrogości, zawiści, wybuchów gniewu, tak? Bóg nie wzgardził tym ciałem. Bóg nie odrzucił go. Raczej przyjął je na siebie, aby jakby właśnie od środka je przemienić. A zatem zobaczcie, Jezus w Ewangelii Jana niekoniecznie przemawia najgłośniej, kiedy zachowuje się jak Bóg. Tak? Nam się często wydaje, że bycie Bogiem to co oznacza? No to oznacza dopiero, jak tu przechodzimy, nie wiem, dalej, drugi, trzeci rozdział, wesele w Kani Galilejskiej, tak? To jest Bóg wśród nas. Ten, który przemienia wodę w wino. No, wszyscy byśmy się cieszyli, jakby tak Jezus przyszedł do nas na obiad i byśmy nalali do wanny wody i mielibyśmy wina, no, przynajmniej na miesiąc. Także nie, to do nas jakby najgłośniej przemawia, że kiedy Jezus zamienia wodę w wino, albo kiedy uzdrawia niewidomego od urodzenia, tak, to chyba w 9 rozdziale Jana jest, albo później 11 rozdział, kiedy wywołuje rozkładające się, cuchnące już ciało Łazarza z grobu, nie? Oto Bóg, nie? Oczywiście to są wielkie, wspaniałe znaki i wskazują, że Słowo jest Bogiem. Ale my ich na co dzień nie doświadczamy jednak mimo wszystko. Wydaje nam się dlatego, że Boża moc jest daleko od nas, tak? Bo właśnie Jezus nie przychodzi w ten sposób, nie zamienia nam wina, nie otwiera nam oczu, tak? Ale właśnie chyba dlatego Jan napisał to, co napisał w 14 wersecie, żeby nas pocieszyć. Dlatego myślę, że początek Ewangelii Jana powinien być do nas szczególnie przemawiać, może bardziej niż te wszystkie wielkie cuda. Dlaczego? No właśnie wydaje mi się, że dla nas współczesnych to Słowo Boże o wiele lepiej do nas przemawia przez ciało. Właśnie przez to stwierdzenie, że Słowo, odwieczne Słowo stało się ciałem. Tak, może super są te historie o przemianie, o uzdrowieniach i tak dalej. Mówię, to tego na co dzień nie doświadczamy w taki wielki, spektakularny sposób. Ale powinniśmy uwierzyć, że Bóg przemawia do nas najgłośniej przez ciało, przez głód, zmęczenie i pragnienie. Bóg przemawia do nas najgłośniej w naszych słabościach. Tak? Wtedy, kiedy widzimy, że nasze ciało jest słabe, że ciągle jednak ociera się o niemoralność, o nieczystość, o bałwochwalstwo, czary, wybuchy gniewu, sprzeczki właśnie i tak dalej. Wtedy powinniśmy naprawdę dziękować Bogu, że to On do nas przemawia poprzez Słowo, tak? Bóg przemawia do nas najgłośniej w naszych słabościach. Dlaczego? Właśnie dlatego, że pokazał nam, jak to Słowo przemawia. Najgłośniej przemówił do nas przez rozdarte ciało na krzyżu. W godzinie poniżenia właśnie, tak? Kiedy to ciało zostało wyeksponowane jako najsłabsze, wystawione na pośmiewisko, słuchajcie. No niestety Jezus nie był przykryty niczym, tak? Tak jak to w kościołach czasami widzimy. Był wystawiony na pośmiewisko, wyobraźcie sobie nagiego Jezusa, który tam wisi, ze wszystkimi jakby, tak jakbyśmy my tak mieli zawisnąć, ze wszystkimi obawami, tak, o ciało i tak dalej. Po prostu bylibyśmy wyeksponowani w całej okazałości. Także ciało było rozdarte, ciało było wystawione na wstyd. I wtedy Bóg najgłośniej do nas przemówił. W tej godzinie poniżenia Słowo udowodniło, że jest skończonym ciałem. Że jest skończonym ciałem podatnym na zranienia, na cięgi, na ciernie, pamiętacie, korona z cierni, i na śmierć krzyżową. I w tej godzinie właśnie, słuchajcie, kiedy to wszystko było takie słabe, wątłe, kruche, rozpadające się, rozszarpane, to Słowo najlepiej w tej godzinie objawiło chwałę Ojca, tak? Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Kiedy żeśmy to wszystko ujrzeli? Właśnie wtedy. Nie wtedy, kiedy przemieniało wodę w wino. Nie wtedy, kiedy uzdrawiało, ale wtedy. Wtedy najdokładniej ujrzeliśmy chwałę. Godzina poniżenia, słuchajcie, u Jana staje się godziną chwały Ojca i Syna. Więc to jest dobra nowina dla nas. To jest dobra nowina na Adwent. Powinniśmy się z tego radować. Szczególnie, kiedy naprawdę w natłoku różnych spraw, słuchajcie, codzienności, te rzeczy z nas wychodzą po prostu. Wychodzą z nas słabości. Nasze grzechy, nasze ciała są słabe, przemęczone. Nasze ciała chcą wybuchnąć od środka. Pamiętacie, nie? Jak to jest zazwyczaj chyba w polskich domach, nie? Na Wigilię trzeba się przynajmniej raz pokłócić, tak? Porządnie z całą rodziną. Wyzwać i tak dalej w natłoku różnych spraw, obowiązków. Więc to jest to, nie? Nasze ciało jest słabe, ale jest dobra nowina w tym wszystkim. Jest dobra nowina, którą powinniśmy rozpamiętywać podczas Adwentu. Ponieważ Słowo stało się ciałem, Bóg może objawić chwałę pośród naszego wstydu, pośród naszej cielesności i poniżenia. Tak? My nie musimy być superherosami, żeby Bóg się w nas objawiał. Bóg się objawia pośród naszego wstydu, cielesności, poniżenia. Bóg może się objawić pośród naszych słabości. To apostoł Paweł też dokładnie wie. W drugim liście do Koryntian pisze, kiedy jestem słaby, Bóg objawia we mnie swoją moc. Bóg może, słuchajcie, okazywać zwycięstwo pośród naszego poczucia straty, bycia pokonanym. Nie? Może pokazać swoją integralność i swoją moc i swoją wierność pośród naszej rozsypki. To jest coś niesamowitego. Nie? Bo Bóg objawia życie w śmierci. To jest sposób, który się Bogu upodobał. Nie? To jest ta mądrość, o której pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Że Bóg zawstydził cały świat przez tą słabość. Bóg objawia życie w śmierci. Bóg objawia moc w słabościach. Bóg objawia chwałę we wstydzie, w cielesności, w poniżeniu. Także Słowo Boże odpowiada i przemawia przez nasze pokonane ciała. To jest dobra nowina na Adwent. To jest dobra nowina Boża na ten czas. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ogrom pokrzepienie, jaki płynie z Ewangelii Jana, z tego fragmentu na początku, który mówi o tym, że Ty, Panie, odwieczne Słowo, stałeś się ciałem. Stałeś się słaby, podatny na zranienia. Stałeś się podatny na kuszenie i impulsy, Panie, a jednak to wszystko przezwyciężyłeś od środka, po to, by dać nam nowe życie, abyśmy my w Tobie mogli pokonywać grzech i szatana i abyśmy, Panie, zyskali nowe, nieśmiertelne ciała, które będą Ciebie na zawsze sławiły. Spraw, Boże, aby pośród naszej cielesności, aby pośród nawet tego, co czym jesteśmy dobrzy, pośród gniewu, kłótni i zabiegania świątecznego, Panie. By Twoja chwała się objawiała przez to, Panie, że się nawracamy, że przepraszamy, że objawia się w nas Duch Boży. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen.